Aktualności dnia na Antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Kłaniamy się, panie ministrze.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Panie ministrze, moja wiedza biologiczna, organoleptyczne doświadczenie, światopoglądowe przekonania, a nade wszystko wiara katolicka nie pozwalają mi uznać, że nie ma więcej niż dwie płci, czyli męska i żeńska. Czy grozi mi za to więzienie w Unii Europejskiej?
Panie redaktorze, to nie jest nawet kwestią wiary podstawowej nauki. Mamy po prostu dwie płcie, a Unia Europejska proponuje w świetle tej szaleńczej ideologii, która krąży po świecie, która prowadzi do zwalniania ludzi na uniwersytetach, która zakazuje debatowania z osobami, które twierdzą, że są dwie płcie, bo rzekomo jest ich kilkadziesiąt, proponuje wbrew traktatom, bo takie decyzje ewentualnie są zastrzeżone do jednomyślności, jeśli chodzi o dziedziny prawa karnego, proponuje, żeby osoby, które kwestionują pogląd o tym, że istnieje więcej niż dwie płcie, czyli po prostu twierdzą, że jest kobieta i mężczyzna, trafiały do więzienia na 2 lata. To jest dowód na to, w jakim szalonym ideologicznym amoku znajdują się niektórzy urzędnicy z Brukseli. Ale niestety to się dzieje na naszych oczach, że kwestionowanie, nawet nie krytyka, ale kwestionowanie tej ideologii po prostu ma spotkać się z odpowiedzialnością karną. To są propozycje, które nie mają nic wspólnego z demokracją, ale z cenzurą i z autorytaryzmem. I powinniśmy o tym głośno mówić i się temu sprzeciwiać.
Czyli jednak jest coś na rzeczy, że jeżeli teraz wyznam publicznie, że ja, ojciec Benedykt Cisoń, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, katolik, ksiądz rzymskokatolicki, członek Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, uważam, że nie ma więcej niż dwie płci, czyli męska i żeńska, mogę być ścigany na mocy samego prawa i prokuratura europejska będzie przeciwko mnie występować? Kto mnie może oskarżyć?
Unia Europejska proponuje, żeby za takie stwierdzenie ponosić odpowiedzialność karną. Jeśli taki dokument zostanie przyjęty, przypominam, że wbrew traktatom, bo Polska w tej sprawie powinna mieć prawo weta, ale próbuje Komisja Europejska odebrać nie tylko Polsce, lecz wielu krajom naszego regionu, które te propozycje już oficjalnie kwestionują. I wówczas Polska byłaby zobligowana, żeby w polskim kodeksie karnym takie przepisy prawa karnego umieścić. Jeśli Polska nie umieściłaby tych przepisów w prawie karnym, wówczas zablokowane zostałyby w Polsce fundusze unijne. I przed tym właśnie Solidarna Polska przestrzega od 2 lat, że nie chodzi o praworządność w tych wszystkich nowych procedurach warunkowości blokowania Polsce funduszy, tylko to jest pozór. Tak naprawdę chodzi o to, żeby jakakolwiek konserwatywna agenda nie mogła być realizowana przez państwa członkowskie, nawet jeśli społeczeństwa takie rządy wybiorą, żeby to Bruksela narzucała model społeczeństwa, model ideologiczny w każdej dziedzinie życia.
Panie ministrze, czy grozi mi odpowiedzialność karna indywidualna, osobista, czy też do odpowiedzialności zostanie pociągnięte Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, czyli Redemptoryści oraz Radio Maryja?
Zgodnie z przepisami prawa karnego i unijnymi przepisami odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli na przykład fundacji, spółek czy osób prawnych kościelnych, można dochodzić odpowiedzialności również finansowej w związku z popełnianymi przestępstwami. I jeśli byłoby to przestępstwo i Radio Maryja by zgodnie z wiedzą naukową, ale i z wiarą katolicką twierdziło, że wymyślanie kolejnych płci jest fałszem, to wówczas tak, gdyby te przepisy weszły w życie, dokładnie to mogłoby się zdarzyć.
Wspomniał pan Solidarna Polska, jeden z liderów Konfederacji. Dziś widzimy propozycję tematu PiS jest antypolskie, Solidarna Polska to hipokryci. Proszę odnieść się do tego tematu związanego Solidarna Polska to hipokryci.
Nie oczy, redaktorze. My dzisiaj punktujemy różne szkodliwe projekty, które Unia Europejska przygotowuje. Przecież na przykład ta dyrektywa, to Solidarna Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę na jej szkodliwość, dzięki czemu nasz rząd może wyrazić głos przeciw. I tak prawdopodobnie będzie. I gdybyśmy w rządzie nie byli, to wówczas być może część tych decyzji by przeszła niepostrzeżenie. I dzięki temu, że jesteśmy w obozie Zjednoczonej Prawicy, pewne ryzyka związane z niektórymi propozycjami dzięki naszym analizom wpływają na proces decyzyjny, który finalnie niektóre propozycje blokuje i takie jest stanowisko rządu wówczas, więc my jesteśmy lojalnymi koalicjantami, bo pewne deklaracje i obietnice złożyliśmy wyborcom, ale z drugiej strony po prostu działamy zgodnie z przyjętym przez Zjednoczoną Prawicę programem i w tej sytuacji, w której Konfederacja próbuje zarzucać nam hipokryzję, jest taką obroną Konfederacji, bo proszę, pragnę zauważyć, że wiele z tych rzeczy, przed którymi ostrzegamy, Konfederacja w ogóle nie widzi, że to się dzieje. A my sygnalizujemy, my wskazujemy, my wpływamy na proces decyzyjny i to jest o wiele lepsze rozwiązanie, niż gdybyśmy tylko stali z boku i obserwowali ten proces.
TSUE zanegował wobec Litwy skorzystanie z klauzuli bezpieczeństwa narodowego, nakazując wykazywanie w każdym przypadku udowodnienie konkretnej osobie nielegalnych działań po nielegalnym przekroczeniu granicy. Proszę nam wyjaśnić, o co w tym chodzi, jaki to ma związek z tą wojną hybrydową i też sytuacją na granicy białorusko-polskiej, z którą mieliśmy do czynienia i mamy wciąż?
Mówiąc wprost, Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował fakt, że Litwa i Polska w konsekwencji skutecznie obroniły granice przed hybrydowym atakiem ze strony Łukaszenki i Putina. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że sposób obrony granicy był niezgodny z prawem unijnym, ale gdyby Litwa czy Polska postępowały zgodnie z tym, co TSUE interpretuje jako zgodę z prawem unijnym, wówczas ta granica byłaby zdobyta. Te tłumy napierających granice nielegalnych migrantów po prostu weszłyby na terytorium Unii Europejskiej i nasze państwo nie mogłoby nic zrobić, by się bronić. I oczywiście państwo litewskie. Więc ciężko w świetle kontekstu wiedzy, którą mamy dzisiaj o napaści Rosji na Ukrainę, o tym, że ta wojna hybrydowa na granicy była elementem, przegrywką do tego konfliktu, że dzisiaj TSUE de facto stwierdza, że my powinniśmy się poddać na granicy wówczas, a wiemy doskonale, że miałby to negatywny skutek choćby w tej postaci, że Polska miałaby bardzo utrudnioną możliwość wspierania choćby uchodźców z Ukrainy. Więc ta sprawa pokazuje, że elity europejskie kwestionują prawo na nasze państw, naszego regionu po prostu do obrony.
Mówi pan minister naszego regionu, czyli inaczej sytuacja ma się, jeżeli chodzi o Turcję, Włochy i Hiszpanię?
Jak widzimy w Hiszpanii, widzieliśmy, co się działo ostatnio na granicy w Melilli. Tam takich zdecydowanych reakcji urzędników unijnych nie ma, więc zdaje się, że Hiszpania, Włochy mają prawo bronić swojego terytorium, a Polska czy Litwa już są precyzyjnie sprawdzane. Co jest też w tej sprawie bardzo istotne. Traktaty unijne pozwalają państwom członkowskim właśnie w takich nadzwyczajnych sytuacjach nie stosować się do prawa unijnego, jeśli ono utrudniałoby właśnie obronę granic, obronę bezpieczeństwa wewnętrznego. I w tym przypadku po prostu Litwie to prawo zostało odebrane, mimo że ono wynika wprost z traktatów.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, naszym państwa gościem w aktualnościach dnia. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.